Przystanek Noc.
Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 22:10, to środa. A skoro środa, to z pewnością ostatnia środa miesiąca. W studiu są goście ze wspólnoty AA, przedstawiciele różnych grup, ale wspólnota jest jedna, jak zawsze podkreślają. Niezmiennie obowiązują określone zasady, tradycje. Tutaj przed wejściem do studia na ten temat między innymi jeden z gości mówił jeszcze poza anteną. A na antenie dziś będziecie rozmawiać, panowie, bo jest pan Daniel i Marian, o kroku czwartym, bowiem tradycyjnie wędrujecie wraz ze słuchaczami drogą programu 12 kroków AA. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, jak to jest z tym czwartym krokiem, jak on brzmi?
Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
Gruntowny i odważny obrachunek moralny.
To jest.
Zaraz, ale jeszcze chwilę, bo zanim weszliśmy na antenę, to wybrzmiała piosenka.
Tak.
Piosenka Urszuli. Daniel, tobie się z czymś skojarzyła.
Tak.
Przepraszam, jeszcze tylko przypomnę Państwu, że przy konsolecie, a raczej opowiem, dyżuruje Krzysztof Mysiak i będzie z nami do północy, a ja nazywam się Ewa Dados. Daniel, oddaję Ci mikrofon.
Tak.
Co z tą piosenką?
Mi się przypomniało dzieciństwo, które...
Ten smak dzieciństwa nie był taki słodki.
Nie był, chociaż... Nie mam powodów do narzekania, bo pamiętam fajne chwile, które rodzice dbali o mnie, ale też pamiętam, mogę tak powiedzieć, że takie szybsze dorastanie, bo wraz z takim wypuszczeniem mnie na przykład rodziców, mamy z tym pierwszym kluczem
na szyi,
to mogę powiedzieć teraz, że tak myślałem, że nie wiem, czy mogę, myślałem, że się tak usamodzielnię od razu w podstawówce, w szkole podstawowej. Tylko, że nie zdawałem sobie sprawy, że z wielu sytuacjami sam sobie nie poradzę. Ale też nie chciałem prosić o pomoc. Te mamy właśnie, bo myślałem, że mi zaufała, że sobie sam wszystko poradzę. I pierwszym krokiem moim było poproszenie o pomoc pewnie starszych kolegów.
Bo to jest siła grupy wtedy.
Tak. I z nich czerpałem przykład.
I to który... nie był przykład najlepszy.
Teraz wiem, ale na tamten moment to był taki przykład... No, negatywne.
Wiesz, Daniel, to bardzo ważne, o czym mówisz, dlatego że mam taką nadzieję i tak sobie myślę, że niektórzy z Państwa, którzy teraz włączyli radioodbiorniki, jesteśmy na 102.2 w Polskim Radiu Lublin. W Polskim Radiu Lublin zawsze we środę ostatnie dajcie swoje świadectwa swojego życia odważnie, ku przestrodze, a może ku temu, aby się ktoś zatrzymał albo pomyślał. To jest taka bardzo ważna wskazówka, jednocześnie świadectwo dla wszystkich rodziców. Każdy stara się jak najlepiej podejść do spraw wychowawczych, a nikt tego nie uczy, więc my dzisiaj po prostu z uwagą wszyscy powinniśmy zasłuchać się w te wasze szczere opowieści. I bardzo dziękuję za to, że chcecie się z nami nimi podzielić. Marian? Coś chciałbyś dorzucić od siebie?
Ja myślę, że ludzie, którzy mają wychowywać dzieci w moich czasach, niestety sami nie byli do tego przygotowani.
Już teraz to wiesz, tak?
Tak, teraz to wiem. Rodzic na pewno nie był przygotowany, bo mnie zostawił. Także zostałem odstawiony na bok. Wychowawcy, którzy próbowali mnie ustawić, czy wychować, też nie byli przygotowani.
Dlatego, że tak, dzieciństwo spędzałeś w placówce.
Tak, w domach dziecka, także z tego co wiem, oni byli tak zwani złapanki robieni, bo to byli ludzie, którzy praktycznie nie mieli żadnego przygotowania merytorycznego, pedagogicznego.
Tak, ale jeżeli, przepraszam, że weszłam w słowo, ale jeżeli mógłbyś bardziej powiedzieć, co wtedy czułeś, czego ci brakowało, bo Daniel powiedział, że na tamte czasy to on nie wiedział, że to jest nic, nie widział w tym nic złego. Tak, bo to tak postrzega świat młody człowiek, tak. Nastoletni.
Ja mam trochę inaczej. Wcześniej i teraz ja zauważyłem, że byłem zadbany, miałem co jeść, byłem ubrany, ale ta moja chęć jakiegoś odkrywania z tymi właśnie kolegami starszymi była mocniejsza. I teraz tak myślę, że w wieku tym podstawowym, co chodziłem, to już wtedy czułem się taki ważniejszy i widziałem starania moich bliskich, ale to też nie dało nic skutków takiego. I w moim przypadku starsze te bliskie mi osoby już cały czas chciały mieć wpływ, bo byłem przecież nieletnim, ale trudno im było mnie tak, nie wiem, naprawiać. Później, kiedy już moja choroba tak narastała.
Tak, bo dziś już wiesz, że jest to choroba.
Tak.
Że kiedy przekroczy się pewną granicę, tak?
Tak.
Barierę, to już jest choroba.
Tak.
Do końca życia.
Kiedy teraz tam parę lat temu przestałem pić, to zauważyłem też dzięki rozmowom, różnym sugestiom kolegów, co mnie w dzieciństwie ominęło. Przez moje te chęci takiego bycia lepszym. Mhm. A to bycie lepszym, to zawsze mi pomagał alkohol. I w moim przypadku to słowo zawsze to jest pewne, bo pamiętam ten czas, jak zacząłem i dalsze skutki.
Mhm.
Tak. Teraz widzę te różne moje na przykład wady, słabości, różne zazdrości, na przykład kolegów, że coś...
Przyglądasz się sobie troszkę z boku?
Tak, sobie i moim...
I sytuacją.
Sytuacją i zachowaniem, że są różne takie zazdrości, chociaż to też usłyszałem, że jest wada, ale i taka zaleta, bo... w sensie zaleta, bo to mnie pcha do tego, z takiej samorealizacji do przodu, że ta zazdrość to też, że
daje
ja
ci motywację.
Motywację, jakoś. Tak. Że chęć, że ja też mogę, a dzięki kolegom ze wspólnoty widzę, że
mogą. No bo teraz już jest inny świat.
Tak. Na początku nie było tej motywacji. Nie było chęci zostania we wspólnocie. Nic nie było.
Ja przypomnij, ty przeszedłeś terapię wcześniej?
Tak. Ja miałem trzy takie
trzy podejście.
Próby.
Tak, próby.
I później
zmiany.
Później terapię. Terapię zacząłem tą trzecią wraz z meetingami. A w co? W terapię nie wierzyłem. W meetingi nie wierzyłem.
To znaczy co? To znaczy, że chodziłeś na tę terapię, spotykałeś się, nie wiem, z psychoterapeutą uzależnień, czy przebywałeś w ośrodku, bo to bardzo różnie można tę terapię, tak jak tydzień temu tu gościliśmy terapeutów i opowiadali o tak zwanym cyklu medycznym leczenia. Ty też, Mariusz, Marian, przeszedłeś taką terapię, tak?
Tak.
Czyli
tak
to była pełna
kroku,
terapia i wiedziałeś, że ty chodzisz, bo chodzisz, tak?
Chodzę, bo chodzę. W pierwszym kroku, tak jak mówiłem, że to uznanie bezsilności było trudne, ale i ostatnie lata, które piłem, to było w samotności. Tak jak i ja już później...
Już niepotrzebni ci byli koledzy?
Nie. niepotrzebni i bałem się po prostu. Ja poszedłem na tą na początku terapię z przymusu, w cudzysłowie, ale i w głębi tak, powiedzmy, myśli, serca, odczuwałem ten strach. Tak, i tak jak wcześniej powiedziałem, że we wspólnocie dopiero zobaczyłem, co z tego dzieciństwa mnie ominęło. W których rzeczach teraz, powiedzmy, nadrabiam. Na przykład wyjazdy, jeżdżę z bliską mi osobą. Kiedyś to było tylko marzenie, a na pewno nie wiedziałem, że przestanę pić. Teraz różne takie rzeczy i fizyczne, chociaż wiem, że materialne rzeczy nie dają szczęścia. Na początku mojej drogi myślałem, że dają. To też je nadrabiałem.
Doświadczyłeś tego, co daje ci radość, tak?
Tak.
Znalazłeś to?
Tak. Teraz różne wyjazdy mam i przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że co mi dała wspólnota, wybór teraz mam.
Aha. A kiedyś nie potrafiłeś nie. wybierać?
Kiedyś jedynym wyborem, czy coś kupić, czy gdzieś pójść, to wszędzie tej drugiej stronie musiał towarzyszyć alkohol.
Zawsze był alkohol, tak?
Tak. Także tak.
Marianie? Zamyśliłeś się, zasłuchałeś. Zasłuchałeś o wadach, o tej, jak to powiedzieliście, inwenturze, tak?
Tak, obrachunek moralny.
Obrachunek. To znaczy tak, to należy spisać te swoje spotkania ze sobą, bo to chyba na tym
polega. No najlepiej
polega.
By było, dlatego że systematycznie
tak to czynić.
Systematycznie się to robi po prostu, żeby wiedzieć, na czym stoję.
A ciebie co przygniatało od dzieciństwa, od najmłodszych lat? Nienawiść brak, chyba największa,
brak miłości,
najbardziej, tak?
Brak miłości rodzicielskiej.
Tak mówiłeś.
Wściekłość, złość na cały świat. Nieprzystosowanie w ogóle do życia. Nikt mnie nie przygotowywał do życia. Daniel Grzesiek powiedział, miałem ugotowane, miałem uprane, do szkoły mnie posłano. Tak? No ale do życia mnie kompletnie nikt nie przygotował. Kompletnie. Jak ja wyszedłem ze środka pierwszy raz na tak zwaną wolność, prawda, to ja bym kompletnie był rozbity. Ja nie wiedziałem, od czego zacząć.
Bałeś się?
No dokładnie. Ja nie wiedziałem, w którą stronę pójść. Jedno wiedziałem, że na pewno muszę pracować, bo muszę zarabiać na siebie. To było więcej niż pewne. To wiedziałem od razu, że nikt mi nie da.
Bo musiałeś gdzieś mieszkać, prawda? Jakoś
stałem
funkcjonować.
Na głęboką wodę rzucony. Oczywiście zakład pracy oferował hotel robotniczy, więc szybko mnie to zorganizowano. No ale to myślę, że to funkcjonowało jakieś parę lat. Ja się w ogóle nie przygotowałem i jakby nie dążyłem do tego, żeby coś mieć swojego. Prawda? Żeby zapracować.
Jakieś konkretne plany. Tak, samemu zwykle się ma plany.
Tak, zapracować na siebie. O oszczędzaniu pieniędzy nie było mowy. Ja tego nie miałem kompletnie. Ja w końcu praktycznie pieniędzy nie miałem. Do ośrodkach nie dawali pieniędzy. Wszystko było kupowane, wszystko było dawane. Więc pierwszy zarobek, to byłem taki trochę zdziwiony, co dalej. Prawda?
I nie wiedziałeś, co zrobić z tymi pieniędzmi, na co je wydać. Tak?
To znaczy dokładniej, w jakimś sensie wiedziałem, bo pierwszą wypłatę w zasadzie była taka tradycja, żeby ją w zasadzie przepić. Mhm. Prawda? To jest taka tradycja niepisana, alkoholowa, na mnie po prostu głupia teraz. No ale coś takiego było. No i oczywiście dalej nie umiejętności w ogóle gospodarzenia. Ja kupowałem jak szaleniec, jak wariat. Nie był to zakupoholizm. Tylko po prostu bałem się, że czegoś nie zdążę kupić. Mhm. Czegoś nie będę miał. Chciałem się popisywać przed innymi, że o, ja to mam. Prawda? Kiedyś nie miałem, a teraz mam. Zobaczcie, jaki
jest. I dawało ci to radość.
Jaki to jestem sprytny. Nie, raczej nie chodzi o radość, tylko o popis. Popis.
To już dziś wiesz, że to był popis.
Tak, to były popisy, że ja to mam i już, że ja sobie kupiłem, nie było stać, tak? Popisywałem się, ale o radości nie było mowy.
Byłeś smutnym, tak, młodym człowiekiem.
Tak jak mówiłem, do momentu zaczęcia trzeźwienia, do momentu przejścia.
A ile lat miałeś, kiedy się zaczęło to trzeźwienie?
Miałem 37 lat, jak zacząłem przejść.
Czyli już byłeś dorosłym człowiekiem?
Już byłem dorosłym człowiekiem, ale...
Dorosłym mężczyzną.
Ja pamiętam, że też późno zacząłem pić, bo ja zacząłem pić dopiero w wojsku. Przed wojskiem nie piłem, bo w domach dziecka się nie piło. Ja z alkoholem nie miałem styczności. I jakoś raczej nie miałem takiego problemu z piciem, bo nie miałem styczności. Po pierwsze, nie miałem pieniędzy, nie miałem możliwości żadnej, tak? Więc zacząłem pić dopiero jak do wojska, no bo też tradycja ponoć. Trzeba się z kolegami pożegnać alkoholem, tak? Też tradycja. Więc takie były dziwne tradycje, które mnie sadziły od razu w alkoholowy świat. Natomiast najpierwszą rzeczą to ojciec alkoholik. Ja myślę, że zostawili mnie dlatego, że ojciec strasznie pił, chlał. I zostawili mnie. Właśnie z przyczyn alkoholowych. Także myślę, że ja od razu, jakby już od niemalże od urodzenia, już miałem skazanie na alkoholizm. Najpierw rodzinny, a potem swój. Prawda? Jak wpadłem.
Każdy ma inną historię.
Tak, każdy ma inną historię.
Chciałabym przypomnieć, że jak zawsze nasz radiowy telefon zaufania jest do Państwa dyspozycji. Być może ktoś chciałby porozmawiać z którymś z Panów poza anteną, rzecz jasna, na ucho, jak zawsze, w każdą ostatnią środę miesiąca. 801 50 10 22.
Przystanek noc.
No właśnie, jak to było z tą wnikliwą, odważną, osobistą inwenturą czy obrachunkiem moralnym? Jak to technicznie, gdybyście mogli powiedzieć, na tyle, na ile możecie panowie nam ze swojego świadectwa przedstawić?
Polega to na uczciwym przyznaniu się do błędów.
Przed sobą samym?
Przed sobą samym. Też można i przed ludźmi, jak ma się odwagę, po to, żeby pokazać, że ze mną nie było wcale tak cacy, jak to wygląda. Prawda, że popełniałem błędy, paskudstwa, złe rzeczy.
Ale najpierw przed sobą samym.
Tak, przede wszystkim przed sobą samym. No to się bierze karteczkę i wypisuje się, co się złego robiło i dlaczego. Jaki był powód. Bo to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, jaki jest powód, żeby więcej tego nie powtórzyć. Bo te błędy zachowania z czegoś wynikają. Wynikają zazwyczaj z niewiedzy, z przekory, z złośliwości.
I to nazwać, tak?
Tak, nazwać to konkretnie, że to była złośliwość, że to było mszczenie się, że to było kłamstwo, że to było po prostu po imieniu nazywać te rzeczy, które robiłem złe. Prawda? I powód, dlaczego to zrobiłem, żeby zobaczyć, że ten powód był i to bardzo błędny. Żeby albo popisać się, albo pokazać, albo coś zyskać, albo kogoś przetrącić, jak to się popularnie mówi. Myślę, że inwentura to jest niezwykle taki krok. Trzeba mieć niezwykłą odwagę do tego.
Ja pamiętam, nie ma dzisiaj Andrzeja. Andrzeja bardzo serdecznie pozdrawiamy. I przypomnijmy, że to jest grupa Pamiętaj i że jutro, tak, bo to jest czwartek o 17, jak zawsze
Królewska 9.
Spotkanie otwarte i każdy może skorzystać z tego spotkania, jak Andrzej zawsze podkreśla i zaprasza, więc uczynimy to za niego, na jego prośbę, ale to Andrzej opowiadał, kiedy przystępował do tego kroku po wielu, wielu latach, kiedy już był we wspólnocie kilka lat, nie miał odwagi jakby tak na otwarcie podejść do tego kroku, bo to może tak gdzieś zatrzymać się z trudnością, żeby przez to przejść. Bo to trzeba dużej odwagi, tak?
Powiedziałem na samym początku, że trzeba mieć dużą odwagę, żeby przyznać się przed sobą.
Żeby być gotowym.
Tak, żeby przyznać się przed sobą, a już przed ludźmi to już tym bardziej. Bo to jest przed ludźmi przyznaję się po to, żeby pokazać, że ja wcale nie byłem aniołkiem, że też popełniłem paskudne błędy, żeby ludzie wiedzieli, że jak mają tam w środku coś takiego, boją się o tym powiedzieć, sobie samemu ewentualnie przy ludziach, to żeby się nie bali też o tym mówić, bo to jakby oczyszcza. Jeżeli wrzucam to z siebie, to zło całe, mówię, jakie były konsekwencje, co to dla mnie było, że to było złe,
tak,
niedobre.
Na początku, to już w piątym kroku wyznajecie człowiekowi tą istotę waszych błędów, tak, komuś, tak, innemu. Ale w tym czwartym zrobiliście dla siebie to, tą osobistą inwenturę. I co się zmieniło wtedy w tobie, kiedy wyjąłeś tę kartkę? Pamiętasz tamten moment? No to już tyle lat. Ile to lat? Jesteś na drodze 12 kroków.
Jestem prawie 29.
No tak, ale pamiętasz tamten czas? Dobrze.
Pierwszą taką inwenturę robiłem na terapii. Pierwszą inwenturę, jako pierwszą inwenturę, nie nazywano krokami, krokiem czwartym jeszcze, robi się na terapii. Nazywa się mechanizmy obronne. Terapia ma taki system mówienia, co robiłem niefajnie i jak to nazywałem. Prawda? I terapia jest taka pomocna w tym, żeby ten czwarty krok mógłbym spokojnie rozpracować i rozpracowałem, ale myślę, że to nie jest to łatwe, bo do wielu błędów długo się ja nie chciałem jakby przyznać.
Nie widziałeś ich może jako
nie,
błędy?
Nie, widziałem, tylko bałem się przyznać przed nimi. Przed sobą, przed ludźmi, że takie coś robiłem po prostu. No i brak odwagi. Wiele rzeczy mówiłem, te płytkie tak zwane złe rzeczy, a te głębokie, głębsze
chowałeś złe rzeczy, sobie.
To chowałem sobie, bo się po prostu bałem. No. Bałem się, jaka będzie konsekwencja, jak to będzie odebrane. Ale z chwilą, kiedy już, jak ja powiedziałem kiedyś, że miałem chyba ze 3 lata i powiedziałem o wszystkim na meetingach, kompletnie o wszystkim, łącznie ze sponsorami.
Czyli tak jakbyś się oczyścił?
Tak, to tak jakbym się oczyścił, już nie miałem tego w środku i nie miałem czego ukrywać. Już nie miałem się czego bać.
Daniel?
Też mi bliskie to jest właśnie, co Marian powiedział. Co Marian powiedział, że było to na terapii, ale myślę, że jeszcze moja głowa jeszcze mi wtedy i tak mataczyła i zakłamywała. U mnie po trzecim roku, do trzeciego roku na meetingach też próbowałem sobie tak indywidualnie poskładać te różne wady, wypisać, ale no, chyba nie umiałem, nie wiedziałem, jak do tego się zabrać. Były to może jakieś podstawowe takie, że...
Łatwo zauważalne takie,
tak,
sytuacje.
Tak, kłamałem, kradłem. Tak, dopiero w trzecim roku poprosiłem kolegę, aby właśnie mnie przeprowadził przez program.
To tu przypomnijcie, to jest właśnie ten sponsor, który jest takim przewodnikiem.
Tak.
Już kiedyś przeszedł ten program
i
przed tobą.
On mi pokazał, jak ja ten krok mam rozpisać, ale jak i w dalszym ciągu na nim pracować. Bo te moje przeszłe zakłamywania, to, które mogłem już rozpisać, z niektórymi sytuacjami się pogodzić, ale u mnie nie jest tak, że to było. U mnie to dalej jest. Moja głowa i ja sam z niektórymi zakłamaniami, wadami mi jest wygodniej.
Traktujesz je jak zalety, tak?
Tak, ale i z niektórymi próbuję się tak, czy może uporać, ale tak jak mówię, że mi wygodniej, to te złe wady, dalej z nich korzystam. Chociaż nie chcę, prawda? I to jest właśnie ta praca, którą też często wieczorem sam, jak leżę sobie, kiedyś to było przy biurku, analizuję ten mój dzień.
Tak, bo jeszcze sam ze sobą. Często kiedyś opowiadaliście o tych 24 godzinach, tak, że każdy dzień jest jakby nowym darem i,
tak,
i każda godzina może być niespodzianką.
I w każdym dniu wychodzą moje te wady, których nabyłem, ale i pewnie nabywam na bieżąco. I te 24 godziny, tak jak to było mówione, jest ważne. Żeby zrobić pod koniec dnia tą inwenturę, obrachunek.
Żeby nie odkładać tego na następny dzień.
Tak.
801 50 10 22. 801 50 10 22 to jest numer naszego radiowego telefonu. Jest jeszcze jeden. 81 to kierunkowy do Lubina. 743-7383. A przy telefonach dyżurował będzie teraz Daniel.
Przystanek noc.
Dotarł do nas Jarek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Tak jak wspomniałam, Daniel jest przy telefonie. I teraz rozmawia z Państwem, a numery telefonów raz jeszcze przypomnę, bo są dwie możliwości. 801 50 10 22 bądź 81 743 7383. A skoro jest Jarek, to znaczy, że także panowie z grupy Jest Sposób też już dotarli. Dlatego też, gdyby ktoś z Państwa chciał porozmawiać i skorzystać z telefonu. Przypominamy, telefon jest telefonem zaufania, czyli rozmowy odbywają się poza anteną, na ucho. Proszę dzwonić. A my wracamy do czwartego kroku. Marianie, ciekawe co Jarek teraz zechce Państwu ze swojej
Jarek, nawij Jarek.
Wędrówki.
Jestem alkoholikiem, mam na imię Jarek. To jest mój taki ulubiony krok.
Naprawdę? Marian, powiedziałeś, że to był dla ciebie najtrudniejszy i trzeba mieć dużo odwagi. W takim razie gratulujemy odwagi.
To był najtrudniejszy.
Ale ulubiony.
Ale na dzień dzisiejszy to jest ulubiony krok, bo ja sobie taką przenośnie wymyśliłem na temat czwartego kroku, że ja przez całe życie to błąkałem się po takich lochach w ciemności i ten czwarty krok, to sobie tym czwartym krokiem zaświeciłem światło.
Pięknie.
To dalej były lochy, ale ja przynajmniej wiedziałem, gdzie jestem. Nie? On się mocno łączy z piątym. No,
no tak, że ty mówiłeś, że potem innym wyznajecie.
Tak, bo ten piąty to dostaje
tajemnice.
Tą akceptację, która też jest ważna, bo uważałem się za złego człowieka, głupiego, różne tam sobie potrafiłem przypiąć rzeczy, a okazało się, że wcale tak nie jest. Kolejną bardzo ważną rzeczą, bo ja też słuchałem, Daniel tu wspominał o tym, jak próbował jakby sam, tak, coś w tym temacie.
Chciałbyś rozwinąć ten temat, tak?
Tak, jak to było u mnie, no to też wiedziałem, że kłama, no wady tak. Charakteru każdy ma i każdy byłby w stanie powiedzieć. Tylko, że w czwartym kroku ja wróciłem chyba do piątego roku życia. No bo do początku takiej świadomości i ten czwarty krok jeszcze dał mi taką wiedzę, że nie urodziłem się z wadami charakteru. Że urazy, które miałem w wieku 4-5 lat, nie wynikały z moich wad charakteru jeszcze. Tak, no ta dysfunkcja, gdzie zawsze mówię o tej dysfunkcji rodziny, która nie musi być związana z alkoholem, w moim przypadku była związana też z alkoholem, ale nie tylko. Jestem pewien, że moja rodzina, nawet jakby nie było w niej alkoholu, byłaby dysfunkcyjna. Z powodu prostej rzeczy, braku spójności między tym, co się mówi, a co się robi. To jest taka podstawowa dysfunkcja. Potem jakby...
Która często dotyka wiele rodzin.
No, oczywiście. Gdzieś w tym moim rozwoju, jak się pojawiło moje własne myślenie, czyli znowu, coś myślę, coś robię, coś mówię i coś robię i to się wszystko rozjeżdża, a ja nie widzę w tym nic złego, tak? No bo ja już w tej dysfunkcji żyję, nie znam niczego innego i pisząc ten czwarty krok widziałem, jak się po kolei te wady charakteru kształtują.
I umacniają.
Potem powodują kolejne i jakby ta kula śniegowa się buduje. I kolejna rzecz, którą tam zobaczyłem, że zrozumiałem, że nie jestem winien tym wadom swoim wadom, tak? I druga ważna rzecz, że moi rodzice też nie są winni, tak? No bo oni gdzieś też kiedyś się z jakiegoś powodu tak ukształtowali, jak ukształtowali, więc tu już taka duża ulga, mimo ciężaru tego kroku, no bo tych wad też tu słyszałem koło 20, bo tak naprawdę praktycznie tam w psychologii się mówi o tych wadach, że ich gdzieś tam między 16 a 21 one się troszkę pokrywają, przykrywają, przenikają, ale gdzieś no przygnębiony byłem tym czwartym krokiem, ale z drugiej strony zrozumiałem, że to nie jest moja wina, nie? I też w momencie, kiedy dostałem akceptację od drugiego człowieka, oczywiście tu wracając do tych pierwszych trzech kroków, nie? Gdzie ja, żeby mieć odwagę, żeby ten czwarty krok uczciwie napisać, to mi potrzebna była ta siła wyższa. Jak już dostałem akceptację, to pierwszy raz w życiu poczułem chęć, że ja chcę coś zmienić.
Wtedy?
Tak. I tu jest te kolejne kroki, to jest przygotowanie do tej zmiany.
I to jest ten twój ulubiony krok, bo on właściwie sprawił, że zapragnąłeś zmiany.
Dokładnie.
Innego życia.
Dokładnie. Mhm.
Marian?
Ja myślę, że Jarek mocno podkreślał, że to nie moja wina. Ja myślę, że moją winą nie było do momentu, kiedy zrozumiałem, że coś źle robię.
No tak, bo to ten krok się popełnił.
Jest coś takiego, że jak uzyskałem jako dorosły człowiek pełną świadomość, to ja doskonale wiedziałem, co ja robię złe, źle.
Kiedy już się poznałeś.
Także nie ma to tak, że faktycznie jako dziecko byłem ukształtowany w różny sposób kombinowania, oszukiwania, cwaniakowania, tak? Bo wszyscy to robili, prawda? Więc wszedłem, tak jak Jarek powiedział, ten układ. Natomiast jak skończyłem edukację, zacząłem swoją drogę, to wiedziałem, że kłamstwo jest złem. Kradzież jest złem. A mimo to, że to robiłem, tak? I tu już jest absolutnie moja wina. Także nie mogę powiedzieć, że wszystko jest nie moją winą. Moją. Ja zostałem tego nauczony, ale dalej to czyniłem, mimo że wiedziałem, że to jest złe, że to nie jest dobre.
Czyli i kiedy rozpisujesz ten czwarty krok, bo mówisz, że właściwie cały te swoje 29 lat idziesz drogą 12 kroków, tak? Do trzeźwości. I kiedy wracasz do tego czwartego kroku i mówisz, że czynisz to na bieżąco, to odnajdujesz pewne sytuacje, które no, powinny ulec zmianie, nie wiem, spojrzeniu. Znasz się już
no cały czas.
Czy się poznajesz?
Krok czwarty właśnie prowadzi do samopoznania siebie.
No, ale ludzie się też zmieniają.
Bardzo, bardzo głęboko. Ja myślę, że moim do tej pory tak jakby, jak rozpisuję, znaczy rozpisuję już, nie muszę, bo ja już doskonale wiem co, prawda? Także taką naczelną wadę, którą chcę wyeliminować, to jest ten leniuch mój. Nieszczęsny,
teraz.
Tak. Jeszcze mi przeszkadza mocno mój osobisty leniuch, mocno mi przeszkadza. Chociaż nie we wszystkim, ale w niektórych sytuacjach przeszkadza mi mocny leniuch. Druga rzecz to przeszkadza mi powiedzenie prawdy wprost. Nie chcę kłamać, nie kłamię. To zamykam się, nic nie mówię. A powinienem odważnie powiedzieć prawdę. Prawda? To i koniec, kropka. Tak nie bać się, jak ta prawda zostanie przyjęta. Ja jednak się mimo wszystko trochę boję. I usłyszę o sobie prawdę. Też jest nie do końca tak fajnie.
Ale ja chciałabym cię jeszcze, przepraszam, zapytać i powrócić do czasu tego twojego, tych początków, bo opowiadacie państwo, idziecie drogą 12 kroków, opowiadacie swoje świadectwa i często także jest taką myślą przewodnią, aby dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie zaczęli, którzy jeszcze nie wiedzą, co zrobić, albo nie chcą wiedzieć, co zrobić, albo w ogóle nie chcą przyjmować takich treści. Otrzymujemy maile, czasem telefony. To dobrze, że powtarzacie, gdzie można szukać pomocy, o ile się ma tę świadomość, że warto jej poszukać. Ale nawet jak się ma często świadomość, to trudno to uczynić. Ale tutaj cierpliwość jest cechą wyjątkową i zaletą, to może przypomnijmy. Tak, tu dziękuję za wizytówkę. Jest punkt. Aha, i jeszcze dziś czynny jest ten telefon, prawda? Do północy ktoś przy tym telefonie dyżuruje tradycyjnie. To jest 538 896 076. Ale proszę ten numer zapisać, ponieważ to jest numer telefonu, przy którym zawsze pełni dyżur ktoś z grupy, ze wspólnoty anonimowych alkoholików. Od godziny 18 do 21 codziennie, także w soboty i niedzielę. 538 896 076. Na początku, kiedy wszedłeś na drogę programu 12 kroków, kiedy dołączyłeś, zacząłeś pracować nad tym czwartym krokiem, już teraz wiesz, jakie uczucia, jakie różne zachowania kryją za sobą emocje, uczucia. Co ci najbardziej doskwierało? Co ci najbardziej przeszkadzało, pamiętasz? I co ci jakby wyzwoliło, oczyściło? Bo tu Daniel też mówił o tym, że poczuł się inaczej.
Ja powiem, na początku to ja byłem przerażony.
No tak, ale...
Ja byłem przerażony tym, co zobaczyłem. Ja myślę, że to nie było takie łatwe przyjęcie, że a dobra, stało się, było.
Byłeś przerażony.
Tak, koniec, kropka i już. Nie, ja byłem przerażony.
I co?
Jak otworzyłem, zobaczyłem siebie, jaki ja byłem, no to byłem przerażony. Potem zły, że ja tego wcześniej nie dostrzegałem.
A potem?
No a potem już jakby przy taki spokój, to zacząłem z tym coś robić. Zacząłem to układać.
I to było wtedy, kiedy na tę wycieczkę pojechałeś do
Częstochowy. Dokładnie tak.
Przepraszam za słowo wycieczkę, bo to oczywiście była pielgrzymka, ale ty traktowałeś to jako wyjazd turystyczny.
Tak, bo to nie jest pielgrzymka, oznacza pieszo, a nie autobusem. Także myślę, że to jest taka oczywista prawda. Natomiast tak, przebudzenie duchowe.
Ale wiesz, nie każdy przebudza się duchowo, natomiast...
I to jest właśnie ta droga, która...
Nienawiść, bo w tobie sam mówiłeś, pęczniała nienawiść.
Dokładnie, tak. To ja myślę, że właśnie o tym mówię, między innymi ta nienawiść. Jak czwarty krok zacząłem robić od samego początku, to byłem przerażony tą swoją nienawiścią, złością. O, to było straszne.
801 50 10 22 801 50 10 22 81 743 7383 i 538 896 076 do północy. Wszystkie trzy numery telefoniczne są do Państwa dyspozycji. Przy tych telefonach dyżurują ludzie, przyjaciele, goście ze wspólnoty, którzy mają czas i chętnie wysłuchają, porozmawiają, podpowiedzą być może, a może pomilczą po drugiej stronie słuchawki. Zapraszamy serdecznie do tych rozmów. Dziękujemy. Po 23 powracamy do naszego spotkania.